niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szykuje się u nas ręczne sterowanie nauką, a co wielokrotnie przerabiano w dziejach, z wiadomym skutkiem, zapaścią nauki. Rozum rozwijać się może tylko w warunkach wolności, a nigdy pod jakieś dyktando. Taką wolność gwarantował średniowieczny uniwersytet u szczytu średniowiecza, czyli w połowie XIII wieku, kiedy to rozbłysło światło rozwoju nauki. To pewnie autentyczna wiara wzmocniła zalękniony ludzki rozum. Chrześcijaństwo jako religia świadczenia prawdzie, jak określi swoją misję Jezus Chrystus, nie boi się prawdy, ale jej szuka w każdej dziedzinie. Dzięki temu otwarciu na prawdę wreszcie otworzono w średniowieczu najważniejsze księgi starożytnej greckiej filozofii i podjęto twórczą dyskusję z czołowym jej wyrazicielem, czyli wpierw Arystotelesem. Było to owocem genialnej współpracy uczonych, a szczególną rolę odegrał tutaj święty Tomasz z Akwinu. Ale nie spali i wtedy siewcy konkolu i zamętu. Wyrzucono świętego Tomasza z Paryża i musiał wyjechać aż do Neapolu i tam kontynuował pracę naukową. Dobrze, że nie musiał do niej dojeżdżać aż z Paryża, bo nasz docent Karol Wojtyła co tydzień dojeżdżał do pracy pociągiem z Krakowa do Lublina. Na profesurę nie doczekał się nawet kilkadziesiąt lat, a nawet całe życie. W PRL-u bowiem ręcznie sterowano wszystkim, a wpierw nauką. Dzisiaj tak samo uprawiają naukę ich potomkowie, odpowiednio dobrani przez towarzyszy profesorów. Ale wracam do średniowiecza, Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu. Nawet w przepięknym Neapolu nie było jednak intelektualnego spokoju. Oto bowiem biskup Paryża, intelektualnej stolicy ówczesnego świata, potępił w roku 1277 filozofię Arystotelesa św. Tomasza z Akwinu. To potępienie spowodowało zahamowanie rozwoju nauki w Europie. To nauce nadawali wtedy orientalni neoplatończycy i okhamiści, czyli koniec końców stanowiska uważające człowieka za igraszkę kapryśnego Boga, traktującego człowieka jako swojego niewolnika, istoty boskiej lub anielskiej, więzionej dowolnymi rozkazami Boga. I to już była nie tylko jesień średniowiecza, ale jej zaprzeczenie, bo administracyjne metody uprawiania nauki podcięły skrzydła nie tylko rozumowi, ale także skrzydła wiary. Ale to nie koniec. Około roku 1450, czyli wieku XV, nowi urzędnicy pod wpływem desantu z Konstantynopola, odpowiednio uformowani intelektualnie, na użytek wzmocnienia chrześcijańskiej Europy, zagrożonej przez Turcję, zadekretowali, że jedynym prawdziwym i to chrześcijańskim filozofem jest Arystoteles, a jego jedynym prawdziwym komentatorem święty Tomasz z Akwinu. Utrwalono ten dogmat w XV wieku metodami administracyjnymi, rozmaitymi krętactwami i oszustwem. Na przykład na Sorbonie grożono nawet karą śmierci dla tych, którzy ośmielą się krytykować Arystotelesa, jakoby prawdziwie chrześcijańskiego filozofa. Ze świadectwem prawdzie nie miało to nic wspólnego i nic dziwnego, że już Luter, zakonu Augustianów, publicznie spalił dzieła świętego Tomasza z Akwinu, Arystotelesa określał arcywulgarnym słowem, którego tutaj nie przytoczę. I cała nowożytność, filozofia nowożytna, uważała Arystotelesa za wzór wypaczonego myślenia, jak to czytamy na przykład u Davida Hume'a w okresie oświecenia, czy u dzisiejszych postmodernistów Michela Foucault czy Richarda Rortego. Arystoteles stał się albo postacią komediową, albo zabalsamowaną mumią, co widać także w XIX i XX wieku na początku, kiedy to jakoby przywraca się do łask Arystotelesa, ale znawcy wiedzą, o co chodzi, nie precyzuje dalej. Tak samo było niestety ze świętym Tomaszem z Akwinu. Zabalsamowany mocą urzędniczych dekretów na wieki, stał się długo martwy, nawet jeżeli recytowano pod dyktando jego dzieła. I dopiero w XX wieku, dzięki takim słynnym filozofom jak Gilson, a u nas ojciec Mieczysław Albert Krąpiec i profesor Stefan Swierzawski, rozpoczęto ożywianie zarówno Arystotelesa, jak i świętego Tomasza z Akwinu. Praca jeszcze niezakończona, ale już pojawili się rozmaici urzędnicy, balsamiści oraz zwykli betoniarze, aby raz jeszcze uśmiercić filozofię Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu oraz ojca Krąpca. Ale to temat na inny felieton, czy wiele takich felietonów. Ale ludzki rozum rozkwitać może tylko w warunkach politycznej swobody, co było jedną z przyczyn pojawienia się nauki w starożytnej Grecji, a nie w Chinach, Egipcie czy Persji. Jeśli zatem reformie polskiej nauki zabraknie tej wolności, wiemy już, co nas czeka. Szczęść Boże!